Pozdravljam srdečni Polaku. Prosim Boga, i vas istih Polaku.
Często słyszymy, że Benedykt XVI przemawia po polsku z niemałym wysiłkiem. Czy my wkładamy wysiłek, by poznać jego nauczanie? Szczególnie, że jest to bardzo jasny przekaz.
Jasny przekaz. Zrozumieć nauczanie Benedykta XVI.
Paweł Żuchniewicz, witam dziś w studiu Radia Józef, Agnieszka i Lesław Dietrichowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Rozmawiamy już od miesiąca na temat encykliki Deus Caritas Est i staramy się do niej dojść, do tych słów, które tam są zapisane, i przełożyć je jakoś na naszą współczesność i naszą codzienność. Ta encyklika, jak mówiliśmy przed wejściem na antenę, nie jest taka prosta, chociaż jest cienka, ale jest gęsta. No i wzięliśmy się za takie zadanie i dzisiaj kolejny fragment encykliki Benedykta XVI. Złudne wywyższanie ciała może bardzo szybko przekształcić się w nienawiść do cielesności. Wiara chrześcijańska przeciwnie. Zawsze uznawała człowieka jako byt jedyny, a zarazem podwójny, w którym duch i materia przenikają się wzajemnie, doświadczając w ten sposób nowej szlachetności. Owszem, Eros pragnie unieść nas w ekstazie w kierunku boskości, prowadząc nas poza nas samych, lecz właśnie dlatego wymaga ascezy, wyrzeczeń, oczyszczeń i uzdrowień. No tak, to jest taki fragment, który nas bardzo wysoko zaprowadził, ale najpierw zejdźmy troszeczkę na ziemię. Agnieszko i Leszku, możecie dwa słowa powiedzieć o waszej rodzinie, która zaczęła się też od miłości. Bóg jest miłością. Kiedy się zaczęła wasza rodzina i jaki jest jej stan obecnie? Panie mają pierwszeństwo? Damy Agnieszce pierwszeństwo.
No, jeśli pamiętam, to zaczęła się 13 lat temu. W 1994 roku, żeśmy się poznali tak bliżej. Wzięliśmy ślub. Dwa lata później, w 1996 roku, przyszło na świat nasze pierwsze dziecko, Łukasz. Później jeszcze kolejne dzieci. Małgosia w 2000, w 2003 Ola i w tym roku Magda.
Leszku, ten początek, to pamiętasz, jak wygląda?
No, staram się jakoś nie zapominać, przynajmniej daty ślubu, bo to było bardzo niesympatyczne. Oczywiście pamiętam doskonale ten czas taki, kiedy myśmy się poznali i te przygotowania potem do ślubu. No to było niewątpliwie takie bardzo wzruszające i sympatyczne wydarzenie, szczególnie, że zrobiliśmy coś takiego szalonego, mianowicie, żeśmy wzięli ślub Zakopanem, znaczy, ponieważ obydwoje kochamy bardzo góry, to żeśmy się zdecydowali zrobić takie przedsięwzięcie wyjazdowe, żeby ślub wziąć w takim małym kościółku na pęksowym brzysku w Zakopanem. I to rzeczywiście było bardzo, bardzo takie niezapomniane doświadczenie i myślę, że będziemy do tego zawsze wracać z jakąś taką nutką radości i sentymentu.
A szkoda, że państwo nie mogą zobaczyć teraz twarzy Agnieszki. W tym momencie żałuję, że nie pracujemy w telewizji, bo to by nam powiedziało wszystko. Ale jak Leszek mówił o tym szaleństwie, to mi przyszły do głowy słowa, które przed chwilą słyszeliśmy od Benedykta, to znaczy w ekstazie. Też jest coś takiego, ekstaza jest pewnym szaleństwem,
prawda? No jest, no zakochanie jest takim szaleństwem przecież, prawda? I ten początkowy okres jest taki niezwykle intensywny w takie szaleństwo, w taką ekstazę, można powiedzieć, bo wszystko jest takie nowe, tak? Poznawanie tego człowieka jest takie nowe, takie inne, takie radosne bardzo, prawda? Bo jeszcze się nie znamy przecież tak do końca. Więc jest jakaś taka nutka nowości i takiego szaleństwa i takiej ogromnej radości, która towarzyszy tym początkom właśnie. I to chyba tak jest w każdej miłości.
Fragment, o którym mówiliśmy, to jest druga część krótkiego stosunkowo, ale jak już mówiliśmy, gęstego cytatu. Ten fragment brzmi: Eros pragnie unieść nas w ekstazie w kierunku boskości. Ale zanim papież Benedykt przechodzi do tych słów, takich pięknych, to prowadzi nas poza samych siebie, mówi o innej rzeczywistości, o rzeczywistości być może jeszcze trudniejszej, o rzeczywistości, którą nie wiem, czy dostrzegamy dookoła nas. Mianowicie złudne wywyższanie ciała może bardzo szybko przekształcić się w nienawiść do cielesności. Czy w otaczającej nas kulturze, na dzisiaj, czy dostrzegacie takie dążenie do wywyższania samego ciała? Jeśli tak, to w czym ono się przejawia?
Ja myślę, że to jest coś, co już obserwujemy. Mianowicie jest taki kult ciała, ale tylko ciała pięknego, czy jakby bardzo
młodego,
specyficznych jakby kryteriów. To znaczy jest tak, że ja może powiem inaczej. Jest taka w internecie bardzo popularna reklamówka firmy takiej kosmetycznej Dove, gdzie jest pokazane, w jaki sposób się robi reklamy takie kosmetyczne, gdzie występują piękne modelki. Gdzie właśnie ze zwyczajnej dziewczyny, całkiem zresztą niebrzydkiej, ale zwyczajnej, za pomocą różnych sztuczek komputerowych, oświetlenia, uczesania, robi się taki sztuczny ideał piękności. I to jest coś, co rzeczywiście jest bardzo charakterystyczne naszych czasów, że tak naprawdę nasze fizyczne ciało jest zamieniane w pewien idealny taki wytwór naszej wyobraźni. I czasami to właśnie tak wygląda, że nie kochamy tego tak naprawdę, jakim jesteśmy, tylko jak wyobrażenie samego siebie. I też z tego powodem powoduje się różne są problemy, bo tak naprawdę no, ten ideał jest na tyle sztuczny i na tyle niemożliwy do osiągnięcia, że powstają jakieś problemy polegające na tym, że ludzie, a szczególnie dotyczy to kobiet, czy dziewczyn, które nie akceptują swojego ciała, swojego wyglądu, swojego, no wszystkiego, co jest z tym związane.
To w takim razie daję głos kobiecie. Mhm. To jest pierwsze zdanie. Ciekawe, jesteśmy już w drugiej części pierwszego zdania. Może się szybko przekształcić w nienawiść do cielesności. Pojawia się twoim zdaniem coś takiego dzisiaj, jak nienawiść do cielesności?
Czy nie wiem, czy nazwałbym to nienawiścią, tak? Bo tak do końca ja nie wiem, co Benedykt miał na myśli, mówiąc o nienawiści do swojego ciała. Ja i tutaj nie będę tutaj ukrywała, że wiem, o co chodzi tak do końca papieżowi. Natomiast rzeczywiście to jest trochę druga strona tego, o czym mówił Lesław, że jak jest tak bardzo wyśrubowany ten ideał piękności, tego ciała młodego, pięknego, które ma być młode i piękne od młodości do późnej starości, to wielu ludzi po prostu w ten ideał się nie łapie. Wiele kobiet się nie łapie. Tak? W cudzysłowie oczywiście. W związku z tym nie akceptuje siebie. Do tego stopnia siebie nie akceptuje, że podejmuje różne wysiłki i próby, żeby wyglądać tak, jak jest jakiś taki domniemany ideał, tak? I w związku z tym dla mnie takim naprawdę takim przejawem tego, że nie akceptujemy siebie, są na przykład na młode anorektyczne dziewczyny, prawda? Które tak bardzo się odchudzają, bo tak bardzo nie lubią siebie i swojego wyglądu, że aż są w stanie siebie zagłodzić, tak? Albo z czym mamy czasami do czynienia, że wielkie gwiazdy show biznesu mają tyle operacji plastycznych,
że
prawda?
Potem mówią, że jakieś 15% należy jeszcze do nich.
I jeszcze do nich, tak? I już po prostu wyglądają po jakimś czasie tak strasznie na skutek tych rozlicznych operacji, bo ja tutaj nic nie mam przeciwko operacjom plastycznym, które, prawda, czasami jakby pomagają człowiekowi jakby wyjść z pewnych defektów. Nie wiem, ktoś ma odstające uszy na przykład, prawda, bardzo. No i to jest rzeczywiście taki zabieg korygujący, który bardzo może na przykład komuś, prawda, pomóc. Natomiast jak już tych operacji jest naście, już na wszystko one są, prawda, i to jest główne dążenie, to później ten człowiek już mało tego człowieka przypomina rzeczywiście i to się aż ociera o śmieszność, tak? Jeżeli przypomnimy sobie niektóre gwiazdy popu, które już wyglądają tak naprawdę, nie wiemy już jak wyglądają, tak naprawdę już tej twarzy właściwej, naturalnej praktycznie nie znamy. Więc to są dla mnie jakby takie przejawy jakby tego, no bo niczym złym jest dążenie do tego, żeby dobrze wyglądać, tak? Jakby, żeby w swoim ciele czuć się dobrze, tak? I to nie chodzi o to, żebyśmy teraz wszyscy, nie wiem, powiedzieli, no tak, wyglądamy świetnie i w związku z tym nie uważali na to, jak wyglądamy. Tak, bo chodzi o to, żebyśmy no, czuli się dobrze ze sobą. Natomiast no, druga strona jest właśnie taka, to jest to, że no właśnie, albo ta anoreksja, jak dla mnie, albo właśnie te rozliczne operacje plastyczne, albo taki troszkę na siłę odwieczne zachowywanie takiego młodego wyglądu u pań, które na przykład już mają lat 60, a trochę i w swoim wyglądzie i w tym, jak się ubierają, próbują pokazać, że mają 40 lat mniej, co też jakby jest trochę śmieszne czasami, trochę żenujące.
Leszku, ty mówiłeś o paniach, ale wydaje mi się, że dzisiaj też taki znak trochę czasów jest, że i panowie lubią zadbać bardzo o siebie i też no, o ten swój wymiar cielesny.
Naszej jakby feminizacji, naszej cywilizacji, można powiedzieć. Znaczy, jest tak, że rzeczywiście, że takie cechy tradycyjnie męskie, siła, odpowiedzialność, może jakiś spokój, rozwaga, straciły trochę na znaczeniu, a bardziej się uwypuklają takie cechy właśnie jak dobry wygląd, prezencja, czy nawet właśnie korzystanie z jakichś nadmiernych środków upiększających, bo oczywiście to nie znaczy, że mężczyzna ma być no taki właśnie, surowy jak tak. Z jaskini. Tylko chodzi o to, że zawsze no, tradycyjnie elegancki mężczyzna, to pojęcie eleganckiego mężczyzny się troszkę zmienia w czasie. Nie? To, co kiedyś uważano za eleganckiego, dzisiaj byśmy nazwali jako że to jest za mało, że może teraz trzeba więcej, trzeba po prostu bardziej dbać o siebie. Znaczy ja myślę, że to jest z jednej strony dobry trend, żeby mężczyźni też dbali o swoją powierzchowność. W końcu robią to dla swoich kochanych żon, więc to jest też jakiś wyraz miłości do nich. Natomiast prawda jest taka, że trzeba zachować pewien umiar i tutaj nie podlegać takim trendom mody. Szczególnie, że to zaczyna być po prostu duży biznes, w którym się po prostu inwestuje pieniądze, żeby to sprzedawać. No.
Czyli złoty środek.
Czy należałoby w związku... Czy możemy powiedzieć coś takiego, że istnieje dzisiaj coś, co jest jakby taką idolatryzacją, czyli takim traktowaniem ciała jako swoistego Boga. I czy jeśli tak, to jak sobie z tym radzić? Czy po prostu odciąć wszystkie te sposoby dbania o ciało i tak dalej, czy jakiś inny sposób?
Po prostu tak jak we wszystkich rzeczach trzeba zachować pewien umiar.
Umiar, tak.
Kościół zawsze zachęcał do tego, żeby zachować pewną roztropność, to znaczy nawet umartwienia cielesne, którym Kościół zachęca, nie polegają na tym, żeby się doprowadzić do na przykład jakiegoś wyczerpania czy do choroby. Kościół zachęcał do tego, żeby to było wszystko w granicach rozsądku i tutaj no, zdrowy rozsądek jest bardzo mile widziany.
Czy dzisiaj umartwienie padło takie słowo, takie trochę jakby nie z tej epoki.
Nie z tego świata.
Tak, jakby nie z tego świata. Czy dzisiaj to umartwienie też jest jakoś może być obecne? Jeśli tak, to jak? I może nam pomóc dawać sobie radę z tym?
Znaczy, w płaszczyźnie religijnej oczywiście ono istnieje, natomiast oczywiście dzisiaj ludzie, tak w cudzysłowie to powiem, umartwiają się w inny sposób, tak? No bo siłownie, joggingi, prawda, fitness, dbanie właśnie o ciało,
diety.
Prawda, diety i tak dalej. No to
albo
też jest trochę...
Albo nawet wyjście z pieskiem o 6 rano.
To też można powiedzieć, że to jest taki współczesny sposób trochę na umartwienie swojego ciała, tak? Tyle tylko, że teraz współcześnie człowiek nie robi tego w celach duchowych, tylko głównie właśnie po to, żeby tylko i wyłącznie dobrze wyglądać.
A więc ważna jest ta intencja.
No, Święty Paweł mówił, że trzeba ciało brać w niewolę. To znaczy, tak naprawdę chodzi o to, żeby myśmy panowali nad ciałem, a nie ciało
nad
nami. Dlatego na przykład to, co zawsze właśnie Kościół mówił o umartwieniach cielesnych, czyli o odmawianiu sobie na przykład pewnych rzeczy, jak tam mówi mój znajomy ksiądz, trzeciego czy piątego batonika, to oczywiście jest jakiś wyraz naszego umartwienia, które warto praktykować, bo wtedy właśnie pokazujemy, że my tu jesteśmy, tak powiem, szefem, a nie to robimy, co akurat nasze ciało sobie życzy.
Do naszej rozmowy powrócimy za chwilę.
Jasny przekaz. Zrozumieć nauczanie Benedykta XVI.